Tytuł tygodnia.
Alice Munro, Odcienie miłości, ostatni z dorobku noblistki, niepublikowany jeszcze w Polsce zbiór 11 opowiadań. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Tłumaczyła Agnieszka Kuc, czyta Anna Dymna.
W pracy zadzwonił telefon. Odezwał się mój ojciec. Byłam świeżo po rozwodzie i niedawno zatrudniłam się w agencji handlu nieruchomościami. Obaj moi synowie chodzili do szkoły. Ojciec przestrzegał konwenansów, także wtedy, gdy telefonował do rodziny. Zawsze najpierw pytał, jak się czuję. W porządku, odparłam, a ty? Niezbyt, powiedział w typowy dla siebie sposób, w tonie lekkiego usprawiedliwiania się, wypowiadanego jednak pełnym godności głosem. Twoja matka odeszła. Wiedziałam, że odeszła znaczyło umarła. Nie miałam co do tego wątpliwości. Słowo odeszła wydawało się nie przekazywać niczego poza wielką ulgą, a nawet podekscytowaniem takim, jakie ogarnia nas, gdy drzwi się za kimś zamykają, dom wraca do normalności i wreszcie możemy swobodnie rozgościć się w otaczającej nas przestrzeni. Ale matka nie była ciężarem. Ojciec po jej śmierci bynajmniej nie poczuł ulgi, przeciwnie. Bardzo trudno mu się było z tą sytuacją oswoić. Oznajmił, że nigdy nie przyzwyczai się do życia w samotności. Dlatego bez większych oporów zgodził się zamieszkać w domu opieki w hrabstwie Netherfield. Opowiedział mi, jak znalazł matkę na leżance w kuchni, kiedy wrócił do domu w południe. Zerwała kilka pomidorów i zostawiła je na parapecie, by dojrzały. Później musiała poczuć się źle, bo się położyła. Teraz, gdy o tym mówił, głos miał drżący, niepewny i, jak można by się tego spodziewać, przebijało przezeń bezgraniczne zdumienie. Pomyślałem więc, że powinienem do ciebie zadzwonić, oznajmił ojciec i czekał, aż powiem, co ma w tej sytuacji robić dalej. Matka modliła się, klęcząc w południe, wieczorem i rano. Każdego wieczoru zdawała Bogu sprawozdanie z tego, co zrobiła w ciągu doby, o czym mówiła i myślała, by sprawdzić, czy nie sprzeniewierzyła się jego woli. Niektórzy ludzie sądzą, że podobna egzystencja jest dość monotonna i ponura. Po pierwsze, takie życie nigdy nie jest nudne i nie przytrafia się w nim nic, czego nie można by w jakiś sposób wykorzystać. Nawet jeśli nękają cię problemy, jesteś chory, biedny i brzydki, masz duszę, o którą musisz zadbać jak o cenny skarb. Odnalazła drogę do Pana na wakacyjnym obozie religijnym, gdy miała 14 lat. Było to tego samego roku, kiedy zmarła jej matka. Przez kilka lat moja matka jeździła na spotkania z wieloma ludźmi, którzy również przeżyli nawrócenie. Długo mogłaby rozprawiać o tym, co działo się na tych zjazdach, o śpiewach, krzykach i gorącej atmosferze. Opowiedziała o pewnym starszym mężczyźnie, który wstawał i wołał: o Panie, stąp pomiędzy nas, teraz, stąp przez dach, a ja zapłacę za zniszczone gonty. Później matka z powrotem stała się Anglikanką, aczkolwiek zaangażowaną. Zawarła związek małżeński, gdy miała 25 lat, ojciec 38. Wysocy i przystojni, towarzyscy, ale byli również ludźmi poważnymi. Tego rodzaju powagi dzisiaj się już nie spotyka. Ojciec był człowiekiem religijnym, ale w inny sposób niż matka. Uważał się za Anglikanina, oranżystę i konserwatystę, bo w takim duchu go wychowano. Był tym synem, który pozostał na farmie z rodzicami i opiekował się nimi aż do śmierci. Potem poznał moją matkę, czekał na nią, w końcu wzięli ślub. Pomyślał wówczas, iż jest szczęściarzem, bo udało mu się stworzyć rodzinę, dla której mógł pracować. Wydaje mi się, że ojciec, zanim poznał matkę, nie spał z żadną inną kobietą, a z nią dopiero po ślubie. Musiał na nią czekać, ponieważ matka nie wyszłaby za mąż, dopóki nie zwróciła własnemu ojcu co do centa pieniędzy, które na nią wydał po śmierci swojej żony. Przed zamąż pójściem nie miała oszczędności, jakimi zazwyczaj dysponowały inne nauczycielki, ani ślubnej wyprawy. Ojciec mój lubił mawiać z posępną, ale i kpiącą miną, że kobietę majętną miał nadzieję poznać w banku. Ale z pieniędzmi nie zawsze idzie w parze ładna twarz i czasami nie wychodzi się na tym interesie najlepiej. W domu, gdzie mieszkaliśmy, pokoje były przestronne, wysokie, a ciemnozielone żaluzje przesłaniały okna. Lubiłam też przyglądać się plamom na kominie, starym i nowym. W mojej wyobraźni zamieniały się one w zwierzęta, przybierały ludzkie twarze, a nawet wywoływały obrazy odległych miast. Powiedziałam o tym swoim dwóm synom i wtedy mój mąż, Dan Casey, stwierdził: wiecie, chłopcy, rodzice mamy byli tacy biedni, że nie stać ich było na telewizję, dlatego uznali, iż równie dobrze wasza mama może spędzać czas oglądając plamy na suficie. Zawsze stroił sobie żarty, gdy ubóstwo próbowałam przedstawiać jako cnotę.